Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie będziemy dziś rozmawiać o walce z rakiem szyjki macicy. Naszymi gośćmi są podlaski konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej Beata Maćkowiak-Matejczyk i specjalista radioterapii onkologicznej dr Bożena Korzyszko z Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Obchodzić go będziemy od 20 do 26 stycznia, ale Białostockie Centrum Onkologii już rozpoczęło akcję prozdrowotną. Specjaliści szpitala spotkali się z uczennicami kilku białostockich liceów.
Świadomość na ten temat jest bardzo ważna, bo to nie jest też koniecznie powiedziane, że kobiety chorują na raka, załóżmy szyjki macicy, od 30 roku życia. Ważna jest jednak świadomość, ważna jest profilaktyka, regularne badanie się.
W internecie dużo można znaleźć albo fake newsów, albo jakichś apelów prawdziwych. Coś może wzbudzić czyjeś po prostu niepokój. Więc myślę, że takie spotkanie to dobry pomysł właśnie, żeby się dowiedzieć, do kogo się zgłosić, żeby nie szukać w ciemno, żeby no nie wymyślać. Ja myślę, że już w wieku 18 to jest pierwszy taki czas, kiedy zaczynamy mieć świadomość tego, że same powinniśmy o siebie zadbać.
Gdzie szukać porad specjalistów na temat chorób, jeśli coś nas zaniepokoi? Dlaczego tak ważna jest wiedza o raku szyjki macicy i co jest najskuteczniejszą bronią w walce z tą chorobą? Między innymi o tym powiemy w dzisiejszym programie. A na początek, kobiet w jakim wieku już może ta choroba dotknąć?
Rak szyjki macicy jest niestety bardzo powszechną chorobą, można powiedzieć, w rzeczywistości polskiej. Dotyka około 3000 pań rocznie w naszym kraju i można powiedzieć, że to jest o 3000 za dużo, ponieważ rak szyjki macicy jest chorobą raz łatwą do profilaktyki, a dwa też łatwą do wykrycia. W związku z tym myślę, że taka świadomość o raku szyjki macicy powinna być już dużo wcześniej wykształcona i tutaj powinniśmy o tym uczyć również w szkołach, przede wszystkim w domach też, ale szkoła na pewno ma tutaj takie bezpośrednie przełożenie na taką edukację prozdrowotną i świadomość zdrowotną.
Pani wczoraj spotkała się z uczennicami tych kilku białostockich szkół. I jaka jest świadomość nastolatek, jeżeli chodzi o tą chorobę?
Myślę, że akurat tutaj była chyba wybrana społeczność, ponieważ...
Elita.
Elita, tak, ponieważ były to uczennice liceów ogólnokształcących, które były naprawdę dobrze uświadomione, zadawały bardzo dużo ciekawych pytań i byliśmy, ponieważ nie tylko ja miałam to spotkanie, również inni koledzy z mojego oddziału, byliśmy bardzo mile zaskoczeni tymi pytaniami. Pokazuje to, że każdy młody człowiek jest zainteresowany swoim zdrowiem. Jeżeli damy mu szansę dowiedzieć się więcej, to jest to dobra metoda.
A jakie są pierwsze objawy raka szyjki macicy? Bo z pewnością takie pytanie też padło wczoraj.
Ależ oczywiście te pytania zawsze są stawiane zarówno przez młodzież, jak też i przez osoby, prawda, starsze, które zgłaszają się już do nas potem z rozpoznaniem raka szyjki macicy niestety. I pierwsze objawy to z reguły jakieś nieokreślone bóle w podbrzuszu, to mogą być zaburzenia krwawienia, czy to będą powiedzmy miesiączki jakieś dłuższe niż zazwyczaj, czy też miesiączki, które występują, nie wiem, częściej, bądź też są dłuższe przerwy między miesiączkami, jakieś plamienia po kontakcie seksualnym. A czasami mogą to być objawy bardzo zaskakujące, których kobiety w ogóle nie wiążą z nowotworem szyjki macicy, bo będą to objawy na przykład związane z jakimiś zaburzeniami przy oddawaniu moczu w postaci jakiegoś pieczenia, często moczu. I z reguły kobieta, wyjaśniając te swoje dolegliwości, nie myśli o tym, że to za tym wszystkim może kryć się nowotwór, ale szuka choroby łatwej, powiedziałabym, do wyleczenia, prawda? Choroby internistycznej. Bo wiadomo, że pierwszym lekarzem, do którego się uda taka kobieta, będzie lekarz pierwszego kontaktu, czyli tej podstawowej opieki zdrowotnej. I jeżeli trafi na lekarza, który jest bardzo czujny, to oprócz tego, że przeleczy jej te dolegliwości, no to skieruje ją również do ginekologa, który pracuje w gabinecie obok, prawda? Ginekolog ją zbada, pobierze cytologię, jeżeli do tej pory nie miała pobranej i wtedy mamy odpowiedź, mamy nowotwór, czy też nie mamy tego nowotworu.
A może się zdarzyć, że nie mamy żadnych objawów?
Bywają takie nowotwory, które są skąpo objawowe i wykrywane są rzeczywiście w dość zaawansowanych stadiach. To są przede wszystkim nowotwory zlokalizowane w kanale szyjki macicy i te kobiety rzeczywiście przez dłuższy czas nie mają żadnych objawów i w momencie, jak się zgłaszają, to są już nowotwory, które rzadko kwalifikują się do leczenia operacyjnego, a raczej wtedy już ja przejmuję nad taką kobietą opiekę, stosując jej inne metody leczenia.
Chcę tu jeszcze podkreślić, że zanim pacjentka zacznie mieć objawy, czyli zanim będzie miała objawową chorobę nowotworową, to jest tak zwany jeszcze okres choroby i przedinwazyjnej, a także stadium inwazji mało zaawansowanego, kiedy rzeczywiście objawów chorobowych jeszcze nie ma. I to jest moment, żebyśmy taką pacjentkę mogli wyłapać.
Wtedy się uda uratować?
Wtedy się uda, znaczy wszystkie panie można uratować na dłuższy lub krótszy okres, bo to trzeba tak zaznaczyć. Im bardziej zaawansowana jest choroba, to za chwilę, im bardziej zaawansowana jest choroba nowotworowa, tym leczenie musi być bardziej radykalne. I wtedy już o macierzyństwie absolutnie nie ma mowy, prawda? Przy leczeniu radykalnym, zaawansowanej, nawet miejscowo zaawansowanej choroby szyjki macicy. Natomiast ważne jest, żebyśmy mogli wcześniej uchwycić ten moment, mianowicie wtedy, kiedy dopiero rozpoczynają się zmiany w obrębie nabłonka szyjki macicy. Chociaż nie tylko szyjki macicy, ponieważ choroby HPV zależne to są nie tylko nowotwory szyjki macicy, co też chcemy podkreślić, prawda? Bo to są również nowotwory pochwy, sromu, a także inne tak zwane HPV zależne nowotwory. I wczesne stadia tych nowotworów nie dają w ogóle żadnych objawów i tutaj jest pole do popisu do takiej czynnej profilaktyki, mianowicie badań cytologicznych i badań ginekologicznych.
A jeżeli wcześniej wyłapiemy chorobę, właśnie co podczas, uda się uratować?
Podczas badania cytologicznego, wykonywanego regularnie, można złapać chorobę w bardzo wczesnym stadium. Wtedy leczenie jest mało traumatyzujące. Może być leczeniem operacyjnym, nawet oszczędzającym. Zarówno część szyjki macicy, jak bądź też całą macicę, a tym samym nie okalecza pacjentki, daje jej szansę na posiadanie potomstwa. Już nie mówiąc o tym, że daje też lepszy komfort życia po wyleczeniu takiej choroby, prawda, niż leczenie choroby zaawansowanej. Wtedy powikłania po tym leczeniu mogą psuć komfort życia pacjentki.
Dlaczego dochodzi do tej choroby?
Można powiedzieć, że rak szyjki macicy jest chorobą HPV zależną. HPV jest to wirus brodawczaka, skrót od wirusa brodawczaka ludzkiego. Nie ma raka szyjki macicy bez zakażenia wirusem HPV. Oczywiście nie u każdej osoby, która jest zakażona, ten nowotwór się rozwinie, ponieważ muszą temu jeszcze sprzyjać inne czynniki, inne okoliczności. Można powiedzieć, że to są okoliczności osobnicze, ale nie tylko, ponieważ także tryb życia, czyli na przykład palenie papierosów, bądź też współistniejące inne zakażenia, również przenoszone drogą płciową, mogą być tymi czynnikami, które ułatwiają wirusowi HPV spowodowanie raka szyjki macicy. Ale głównym czynnikiem sprawczym jest wirus brodawczaka ludzkiego.
A czy rak szyjki macicy jest wyleczalny?
Wszystko zależy od stopnia zaawansowania tego procesu nowotworowego.
Tak słyszeliśmy, że jest wyleczalny, ale prawda? Tak w 100%, żeby mieć pewność, że już nigdy nie powróci, albo na jakim etapie mamy pewność, że nie będzie żadnych przerzutów?
Jeżeli mamy nowotwór już złośliwy, czyli w stopniu inwazyjnym, to nie możemy żadnej pacjentce dać 100% pewności. Ta wyleczalność zależy od stopnia zaawansowania, czyli od tego, na jakim etapie wykryliśmy nowotwór, a także od różnych innych czynników, które są zależne od już samego typu nowotworu.
A czy po wyleczeniu raka szyjki macicy możemy podejrzewać, że grożą nam też inne nowotwory, czy, czyli jeśli raz ktoś już zachorował na raka, to będzie miał drugiego, tylko innego?
Nigdy nie możemy czegoś takiego powiedzieć, dlatego że taka pacjentka...
No bo w pandemii się tak niektórzy żyli w takim przekonaniu, mam COVID, to już nie będę miał grypy.
Nigdy nie możemy czegoś takiego powiedzieć, bo to, że pacjentka przechorowała na przykład raka szyjki macicy i jest pod obserwacją, prawda, po leczeniu, wcale nie zwalnia jej z czujności, na przykład jeśli idzie o nowotwory piersi. Ona musi cyklicznie, raz na 2 lata wykonać mammografię, którą teraz fundusz gwarantuje od 49, prawda, 5, nawet już w tej chwili roku życia, do 74, prawda, żeby ewentualnie zapobiec rakowi piersi. Musi też wykonywać inne badania w zależności od tego, jakie ma dolegliwości, czy też jaką ma historię rodzinną, dlatego że wywiad rodzinny czasami nas ukierunkowuje pod kątem poszukiwania też innych nowotworów, prawda? Także nie dajemy absolutnie żadnej gwarancji, że przechorowanie jednego nowotworu zwalnia z czujności pod kątem poszukiwania, czy też powiedzmy jakiejś diagnostyki w kierunku innych nowotworów. Absolutnie tak nie jest.
A po przechorowaniu tego nowotworu, jak długa jest rehabilitacja?
O, to zależy, co rozumiemy przez tą rehabilitację, dlatego że zależy wszystko od tego, jakie jest leczenie pacjentki, jakie leczenie przeszła pacjentka, bo jeżeli jest to pacjentka po zabiegu operacyjnym, który jest we wczesnym stopniu zaawansowania, to taka pacjentka praktycznie rzecz biorąc nie wymaga żadnej rehabilitacji, prawda? Natomiast pacjentki, które z zaawansowanymi nowotworami są u nas leczone, są to pacjentki, które wymagają potem po pierwsze regularnych badań kontrolnych, w tym badań obrazowych. Wymagają też czasami niektóre z nich rehabilitacji z powodu obrzęku limfatycznego, kończyn dolnych. Wymagają też, o czym czasami zapominamy, bądź też wstydzimy się, mówię tu o pacjentkach, pytać, tak zwanej profilaktyki zwężenia pochwy, bo po radioterapii, no bo to jest główna metoda leczenia nowotworów zaawansowanych, szyjki macicy, dochodzi niestety do zwężenia pochwy. I dla nas jest to bardzo istotne, bo w pewnym momencie, jeżeli pacjentka nie prowadzi takiej profilaktyki, to uniemożliwia dobre badanie takiej pacjentki, ale też i dla pacjentek, które prowadzą życie seksualne, bo przejście takiej terapii wcale nie musi oznaczać u kobiet zaprzestania normalnego życia seksualnego. Utrudnia po prostu im to współżycie, dlatego staramy się pacjentkom opowiedzieć o tym, w jaki sposób one mogą się pod właśnie tym kątem rehabilitować.
To w jaki sposób? To jest operacyjne?
Są fizjoterapeuci, którzy zresztą też w naszym oddziale pracują z pacjentkami i oni mają swoje sposoby. Są to różne sposoby. Zasadniczo rzecz ujmując, zależy, co mamy
pacjentka
na uwadze.
Sama jest w stanie opanować.
Część rzeczy jest sama w stanie opanować, wyedukowana. Część, z częścią rzeczy trzeba pomagać, jak na przykład tą profilaktykę obrzęków, tak, limfatycznych, czy też leczenie. To już musi być przy pomocy fizjoterapeuty, a także ćwiczenia po zabiegach operacyjnych szerokich, a także po radiochemioterapii, które spowodowały właśnie dyskomfort w życiu seksualnym, czy też dyskomfort podczas oddawania moczu, to pewne rzeczy można wyćwiczyć.
Mówimy o leczeniu raka szyjki macicy, ale właśnie pewniejszy sposób w walce z nim to po prostu zapobieganie mu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są dziś podlaski konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej Beata Maćkowiak-Matejczyk i specjalista radioterapii onkologicznej dr Bożena Korzuszko z Białostockiego Centrum Onkologii. Co możemy zrobić, by mieć pewność, że rak szyjki macicy nam nie grozi?
Właściwie pewności mieć chyba nie będziemy nigdy, chyba że jako całe społeczeństwo populacyjnie się zaszczepimy. Ponieważ dostępne są szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Popularnie mówi się przeciw rakowi szyjki macicy, aczkolwiek to nie jest szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy, tylko przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego. I przy założeniu, że cała populacja będzie wyszczepiona, więc prawie 80% populacji, taki nowotwór zniknie po prostu. Także trzeba się szczepić.
Ale jeżeli szczepienie jest dostępne, swoją córkę, syna, to
nie ma górnej granicy wieku szczepienia, dlatego że rzeczywiście szczepienie jest w chwili obecnej refundowane w grupie wiekowej 12 i 13-latków, to zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt, ponieważ trzeba powiedzieć, że mężczyźni są takim wektorem przenoszącym wirusa, aczkolwiek nie tylko wektorem, ponieważ też ich dotyczą choroby wirusozależne, HPV-zależne. Są to nowotwory prącia, nowotwory odbytu, a także nowotwory głowy i szyi. Wracając do tego, czyli po prostu musimy szczepić całą populację, zarówno chłopców, jak i dziewczęta.
Ale to chodzi o to, żeby wyeliminować tego wirusa?
Nie da się tak wyeliminować, prawda? Po prostu nasz organizm się uodporni na zakażenie tym wirusem, bo szczepienie nam to daje, tak? A rzeczywiście może w dalekiej przyszłości, kiedy populacyjnie będziemy wyszczepieni, to można będzie powiedzieć, że wirus będzie wyeliminowany. Także szczepienie daje taką odporność na zakażenie, tylko warunek jest taki, że wyszczepiona powinna być większość populacji, żeby można było mówić globalnie o zapanowaniu nad rakiem szyjki macicy.
Ale samo zaszczepienie się to już nam daje ochronę przed
nowotworem. Tak, oczywiście. Każdej osobie, która jest zaszczepiona, daje ochronę przed zakażeniem. Natomiast w takim szerokim znaczeniu populacyjnym to powinna być duża grupa wyszczepiona, żeby można było mówić o opanowaniu choroby raka szyjki macicy w naszym społeczeństwie.
Mamy informację, że te refundowane szczepienia przeciwko HPV dla nastolatków będą kontynuowane także w tym roku.
Całe szczęście, że tak będzie. Natomiast to nie dotyczy, chcę to zaznaczyć, tylko nastolatków, ponieważ jeżeli jako nastolatkowie nie zostaliśmy zaszczepieni, to trzeba nadrobić to i również zaszczepić się w późniejszym wieku, oczywiście, tak.
Ale jakie z kolei macie nadzieję na to, że ten program będzie kontynuowany właśnie u tych nastolatków?
Myślę, że od tego są nasze towarzystwa, od tego są nasze towarzystwa naukowe, żeby wpływać na ludzi, decydentów, którzy decydują o refundacji takich szczepień. Natomiast trzeba zaznaczyć, że wyszczepienie przyniesie skutek za kilkanaście lat dopiero, tak? Dlatego, że od zakażenia wirusem brodawczaka do rozwinięcia objawów choroby mija od 10 do 15 lat. Czyli to jest też czas, chcę tu zaznaczyć, że ta choroba w przeważającej części przypadków nie rozwija się szybko. W związku z tym mamy czas na jej wykrycie. Kobieta, która przynajmniej w ciągu tych 15 lat dwa razy zrobiła cytologię, będzie miała znalezionego raka szyjki macicy. To chcę właśnie też podkreślić, że regularne badanie się, regularne wizyty i wykonywanie badań cytologicznych pozwala nam na wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i nowotworowych. Tak?
Regularna cytologia. Czyli co ile miesięcy?
Ile trzeba. Dlatego, że cytologia na dzień dzisiejszy jest refundowana co 3 lata wykonania cytologii, ale chcę powiedzieć, że jeżeli wymagane jest powtórzenie, w każdym momencie lekarz może taką cytologię wykonać. I wtedy inaczej powiedzmy ją rozliczyć z funduszem, ale to przecież pacjentki nie interesuje. Jeżeli trafi się pacjentka, która już jest zakażona wirusem HPV, taka pani powinna mieć tą cytologię wykonywaną dużo częściej. I nie tylko cytologię, ponieważ jeszcze badanie kolposkopowe czy zwykłe badanie ginekologiczne. W związku z tym jesteśmy w stanie wyłapać grupę osób, które mają czynnik ryzyka zachorowania, to znaczy te osoby, które mają zdiagnozowane zakażenie wirusem HPV.
Przepraszam, że jeszcze tu wtrącę do wypowiedzi koleżanki, ale na podstawie licznych badań udowodniono, że większość chorób, które, chorych, przepraszam, które zgłaszają się już z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, nie miały żadnej cytologii w ciągu ostatnich co najmniej 5 lat. Czyli widać właśnie, jak wielka jest rola tego badania profilaktycznego.
A dlaczego czasami, że tak powiem, cytologia nie wychodzi? I dostajemy wynik badania, badanie trzeba powtórzyć.
Cytologia jest badaniem zawierającym w sobie pewną dozę subiektywizmu. Raz, po pierwsze, może być zostać źle pobrana. Dwa, mogą być złe warunki do pobrania, mianowicie współistniejące inne zakażenie, które zaburza po prostu obraz cytologiczny, bądź też już rozwinięta dysplazja, czy też nowotwór i przy złym pobraniu może się okazać, że zamiast prawdziwych komórek tych nowotworowych widzimy komórki na przykład martwicze, czyli może być błąd pobrania. To są czynniki ludzkie, tak? Może być też błąd przygotowania później preparatu, czyli na przykład preparat jest podsuszony, źle wybarwiony. Wreszcie może być błąd zmęczona osoba, która ogląda takie badanie. To wszystko są rzeczy, które wpływają na tak zwaną dokładność badania i ona w przypadku cytologii jest około 80%. Czyli zawsze mamy jakiś taki błąd badania. Każde badanie screeningowe zawiera w sobie pewien błąd. Cytologia jest o tyle dobrym badaniem screeningowym, przesiewowym, że jest tania i może być wykonywana powszechnie. Czyli jeżeli w danym roku w jakimś cudem nie zostanie znaleziony nowotwór, to on się rozwija na tyle powoli, że jeszcze przy wykonaniu cytologii kolejnej też jesteśmy w stanie go wykryć we wczesnym stadium zaawansowania.
I na zakończenie, gdzie należy szukać fachowych porad odnośnie różnych chorób, a to w tym przypadku raka szyjki macicy?
Myślę, że u lekarza swojego ginekologa zawsze każda kobieta dostanie wyczerpującą informację na temat profilaktyki zachorowania, a także szczepień. Myślę też, że tych fachowych porad powinno się szukać w szkołach, na lekcjach powinno się tym być zainteresowanym, a jednocześnie też grono pedagogiczne powinno zwracać na to uwagę, czy wreszcie w mediach, prawda? Państwo też macie swoją ogromną władzę, żeby...
Ogromną siłę.
Tak, i ogromną siłę, żeby można było propagować tego typu wiedzę.
Rak szyjki macicy to jeden z najczęstszych nowotworów występujących u kobiet na wczesnym etapie. Jest wyleczalny. W ponad 99% przypadków można mu zapobiegać poprzez szczepienia przeciwko wirusowi HPV. A o raku szyjki macicy i profilaktyce mówiły dziś podlaski konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej Beata Maćkowiak-Matejczyk i specjalista radioterapii onkologicznej dr Bożena Korzuszko z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję paniom za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.